Ostrzeżenia dla kierowców na Mazowszu i w Świętokrzyskiem to na początek faktów.
Będzie też o dyrektywach śniadaniowych, które przyjęła Rada Unii Europejskiej.
Posłuchajcie naszej korespondentki wyjaśnić, co się zmieni na sklepowych półkach.
A gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Michał Szczerba, polityk Koalicji Obywatelskiej.
Na tę rozmowę zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
Trzy samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 48 w Janikowie, między Kozienicami i Dęblinem na Mazowszu.
Jedna osoba została ranna i trasa jest tam zablokowana.
Nie przejedziecie też krajową 73 w Świętokrzyskiej Stopnicy między Kielcami i Tarnowem.
Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, ucierpiała jedna osoba i trzeba korzystać z objazdów.
Rada Unii przyjęła tak zwane dyrektywy śniadaniowe, czyli przepisy o składzie, etykietowaniu i nazewnictwie miodu, soków owocowych i dżemów.
Ma to pomóc nam, klientom, w zrozumieniu tego, co tak naprawdę kupujemy.
W faktach o 18:00 korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co się konkretnie zmieni w czasie naszego śniadania?
W przypadku mieszanek miodów na etykiecie będziemy mieć informację o kraju pochodzenia wraz z udziałem procentowym. Będziemy więc wiedzieć, jaki procent naszego miodu pochodzi na przykład z Rosji czy z Ukrainy. Zmiany będą dotyczyć także dżemów. Minimalna zawartość owoców w dżemach wzrośnie z 350 do 450 gramów na kilogram, a w przypadku dżemów ekstra z 450 do 500 gramów na kilogram. Z kolei w związku z rosnącym popytem na produkty obniżonej zawartości cukru, etykietki będą bardziej precyzyjne. Będą też informacje o sokach zawierających wyłącznie naturalnie występujące cukry.
Te przepisy mają zacząć obowiązywać za 2 lata.
Długi majowy weekend nie dla wszystkich oznacza wypoczynek.
Wielu maturzystów zamiast majówkowego pełnego relaksu czeka powtarzanie materiału do egzaminu dojrzałości, który rozpoczyna się 7 maja.
Raczej odpoczywam, będą jakieś powtórki, ale na pewno nie będę się przemęczał. Już cały rok pracowałem, więc teraz nie chcę sobie zamieszać wszystkiego w głowie, żeby później przyjść na maturę i mieć problem.
Polski, te motywy, to wszystko, no trzeba będzie to powtórzyć. No zostało 8 dni, no w basenie będzie ciekawie, tyle powiem.
Nie będziesz ślęczał nad książkami, krótko mówiąc.
Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że podejdę do tego na takim luzie i co ma być, to będzie.
Na pewno na basenie będzie spokojniej i luźniej niż przy biurku w domu.
Pół na pół. Trochę odpoczynku, wyjazd na działkę, basen jakiś, woda, plaża. Z nauką troszkę.
Z absolwentami łódzkich liceów rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
Fakty RMF FM. O tym się mówi.
Czas już na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Grzegorz Sroczyński i jego gość. Witamy panów.
Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie przed majówką. Michał Szczerba, przewodniczący Komisji Sejmowej do spraw afery wizowej, poseł KO, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, jest naszym gościem. Witam pana serdecznie.
Witam pana, witam państwa.
Panie pośle, dlaczego Daniel Obajtek jeszcze nie siedzi?
Dlaczego nie siedzi? Bo prawdopodobnie, mam nadzieję, że w tej chwili prokuratura pracuje nad zarzutami wobec Daniela Obajtka, a co najmniej powinna wszcząć śledztwo w sprawie doniesień medialnych, o których przecież wszyscy wiemy, dotyczących szwajcarskiej spółki Orlenu, no, która wydaje się, że uczestniczyła w jakimś gigantycznym przekręcie, jakim było wyprowadzenie środków spółki w formie zaliczki.
Bo chyba dziś to samo pytanie zada na spotkaniu z Bodnarem, z ministrem Bodnarem i Siemoniakiem Donald Tusk, bo napisał takiego tweeta, że ich zaprosił, ministra Bodnara, Siemoniaka, na spotkanie w sprawie możliwych powiązań Obajtka z Hezbollahem i miliardowej straty. Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać, napisał Tusk na Twitterze. Czy o co chodzi? O zniecierpliwienie, że Bodnar i Siemoniak, że im za wolno idą rozliczenia? O co chodzi?
Nie, ja myślę przede wszystkim, że jest wielkie oczekiwanie społeczeństwa, żeby po tych 8 latach takiego, powiedziałbym, elementarnego, powiedziałbym, konkretnego złodziejstwa, i czego przykładem jest nawet ta sprawa, o której pisze pan premier, no ci, którzy są odpowiedzialni, ponieśli odpowiedzialność.
Panie pośle, bo to wy powtarzacie w każdym programie, że trzeba rozliczyć 8 lat PiSu. No zobaczymy,
nie,
no, jak długo
ja
to będzie działać.
Nie tylko, jak pan redaktor wie, mówię o tym, ale też starałem się mojej pracy z posłem Jońskim to robić na konkretach.
Byliście rzeczywiście
parą. Do tej pory, panie redaktorze, często przed sądami dochodzimy tego, żeby prokuratura wszczęła jakieś postępowanie, które zostało na przykład umorzone. I tak jest na przykład w sprawie afery respiratorowej. 24 maja o godzinie 10 sąd okręgowy wyda wyrok w sprawie zaskarżonego przeze mnie umorzenia śledztwa w sprawie Szumowskiego-Cieszyńskiego, więc te sprawy dowozimy do końca.
Ja rozumiem, ale o co chodzi w tym, że premier wzywa dwóch ministrów, ministra Bodnara i Siemoniaka, i pisze na Twitterze: Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać. Czy to jest taki rodzaj, no panowie, róbcie szybciej, o to chodzi?
Ja myślę, że jest oczekiwanie też takie społeczne, że jednak te sprawy, które najbardziej bulwersują, one będą w pierwszej kolejności wyjaśniane, i okazuje się, że Orlen jest takim absolutnym przykładem tego, że takiego państwa PiS w pigułce, że wszystko było na gębę, wszystko było bez żadnych standardów, bez zachowania elementarnego bezpieczeństwa, bo mam wrażenie, i to też udowadnialiśmy w książce, którą piszemy z posłem Jońskim, że Orlen był pod ochroną służb specjalnych.
Ale był pod ochroną już od zawsze.
Ja wiem, ale
30 lat był pod ochroną.
Te sprawy są nierozliczone. To, nie, to jest jakby też sprawa pandemii, to sprawa współpracy z handlarzem bronią, który dostarczał nie tylko respiratorowe.
Ale czy pan by się zgodził z takim zdaniem, które wasi wyborcy, ci tacy najbardziej twardzi wyborcy Platformy, często piszą, że idą za wolno te rozliczenia? To o to chodzi, jest taki
za wolno,
jakiś...
wie pan, no, my wszystko zrobiliśmy po to, żeby to państwo, nasze państwo zadziałało i działało skutecznie. Przecież kontrola poselska była pewnym tak naprawdę narzędziem na czas opozycji. Wtedy, kiedy służby były przejęte, prokuratura zajmowała się zbieraniem dokumentów, które są niewygodne, i chowaniem ich w jakichś garażach w Lublinie. Dzisiaj stworzyliśmy państwo, które mam nadzieję już jest państwem standardów i państwem, gdzie służby państwa działają w sposób rzetelny, obiektywny i sprawny.
Panie pośle, ale zadałem proste pytanie. Czy
i oczekiwałbym oczywiście od służb.
Czy macie wy w Platformie takie przekonanie, że idą za wolno rozliczenia? No bo jeżeli premier wzywa dwóch ministrów i mówi, no trzeba się wziąć, Polacy muszą znać prawdę, nie ma co czekać w sprawie Obajtka i Orlenu, no to wygląda na jakieś zniecierpliwienie.
Jeżeli pan pyta mnie o zdanie, chciałbym, żeby to wszystko było działało szybciej. Natomiast z drugiej strony też zdaję sobie sprawę, że i prokurator generalny Adam Bodnar nie chce w sposób taki, jak to robił Ziobro, wkraczać, interweniować w postępowania, które gdzieś tam się toczą. Natomiast uważam, że są sprawy bulwersujące. Mamy za chwilę do czynienia z sytuacją, no powiedziałbym, nadzwyczajną, jakim jest to, że PiS wszystkich krętaczy, złodziei, aferzystów, ludzi ze skazami, którymi powinien zajmować się prokurator, wysyła do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście idą po bezkarność. Ta bezkarność jest w mojej opinii wirtualna.
Panie pośle, ale zdjęcie immunitetu w Parlamencie Europejskim to jest 10 minut. Naprawdę, to jest prosta procedura. Jeżeli są dowody, to naprawdę
myśmy
ochroni przed żadną.
Myśmy obiecali Polakom nie tylko odpowiedzialność karną i Trybunał Stanu dla tych, którzy łamali konstytucję, ustawy, ale również uważam, że instrumentem, który powinny wykorzystywać prokuratura, ale w szczególności nowe organy spółek, jest odpowiedzialność majątkowa. Odpowiedzialność majątkowa wynikająca z kodeksu spółek handlowych, odpowiedzialność zarządu za podejmowane decyzje. I Obajtek nie powinien tylko usłyszeć, w mojej opinii, zarzuty karne za niedopełnienie obowiązków, ale po prostu przepadek majątku. I żadna jakaś fundacja rodzinna, którą założył, żadne przepisywanie na dzieci, na syna.
A kto powinien ten przepadek orzekać? Jakaś specjalna komisja?
W mojej opinii, nowy zarząd Orlenu powinien dokonać dokładnego sprawdzenia, w których przypadkach działał na szkodę spółki, i to organ spółki, jakim jest zarząd, powinien wnosić o odpowiedzialność majątkową.
Panie pośle, wpis waszego wyborcy to jakaś kpina. Nie doprowadzili rozliczeń do końca, nie wskazali winnych i jadą do Europarlamentu. To było o panu i o właśnie o Dariuszu Jońskim, czyli tej parze, no przepraszam, psów gończych, ale w takim dobrym znaczeniu. No wasi wyborcy uważali was za takich najbardziej skutecznych
dostarczaczy
afer pisowskich. Może
nie traktuję się jako psa gończego, natomiast uważam, że zrobiłem swoją robotę na 100%.
Ale właśnie nie zrobił pan roboty na 100%,
posłucha. Spokojnie, panie redaktorze.
Jedzie pan do Brukseli, czy chce pan jechać do Brukseli?
Nie, przede wszystkim, proszę odsłuchać to, co mówiliśmy z posłem Jońskim w grudniu, wtedy, kiedy obydwie komisje, i Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych, i Komisja do Spraw Afery Wizowej, były powoływane, że do końca przed wakacjami zakończymy swoje prace, przedstawimy wnioski, prawdopodobnie...
Kampanię wyborczą pan teraz będzie prowadził przecież, a nie zajmował się
porządnym sprawozdaniem. Ja chciałbym, żebyśmy uświadomili sobie jedną rzecz, bo naprawdę to jest jakieś absolutne przekłamanie, że komisje śledcze działają w oparciu o jedynie o przesłuchanie świadków. Nie. Myśmy zgromadzili jako komisję śledczą, mówię o swojej komisji do spraw afery wizowej, po raz pierwszy w jednym miejscu informacje, dokumenty, akta również niejawne, z wielu resortów, wielu służb specjalnych, wszystkich służb specjalnych. I nad tymi dokumentami, właśnie przychodząc tutaj do Państwa, do programu, pracowałem z ekspertami, z doradcami stałymi komisji.
A kiedy będzie raport?
Raport będzie gotowy na początek czerwca.
Czyli będzie Pan jednocześnie pisał raport i prowadził bardzo intensywną kampanię wyborczą do Europarlamentu.
Oczywiście ja będę go pisał, ale również będą pisali...
Ten raport będzie porządny na pewno?
Ten raport będzie bardzo porządny, ponieważ my w ramach naszej komisji prowadzimy współpracę w ramach sześciorga posłów koalicji 15 października. Mamy wybitnych doradców, którzy nad tymi dokumentami już pracują, więc jest praca na dokumentach, jest praca oczywiście na protokołach z przesłuchań i przewidzieliśmy 6 czy 7 posiedzeń w maju. I to w pełni wyczerpuje te potrzeby, które mamy.
Czyli da się napisać porządny raport i prowadzić intensywną kampanię. Ale ja pana
jeszcze pana zaskoczę, bo jednocześnie wtedy, kiedy pracuje komisja śledcza, równolegle pracuje Najwyższa Izba Kontroli. Na dniach będzie raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w MSZ-cie dotyczących polityki wizowej i funkcjonowania urzędów konsularnych i tych nielegalnych, bezprawnych wpływów Wawrzyka oraz Centrum Decyzji
Wizowych,
ale również jest przygotowana i o tym informował minister Sikorski, Biała Księga MSZ. Czyli te działania są już w tej chwili wdrażane. Więc chcę powiedzieć bardzo wprost.
Dobrze, panie pośle,
cały temat Komisji Śledczej do spraw afery wizowej będzie dowieziony do czasów zakończenia tej kampanii wyborczej i wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Każda sprawa, której się podejmuję,
śledczej, doprowadzam ją do końca i moje kandydowanie do Parlamentu Europejskiego nic nie zmienia.
Do spraw afery wizowej poseł Kao jest naszym gościem, przenosimy się do internetu.
Ludzie PiS idą po bezkarność do Parlamentu Europejskiego, oskarża Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej, który też chciałby się znaleźć w Europarlamencie.
Rozmowa trwa w sieci, a my z faktami wracamy o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.